Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Jan Paweł II, wstańcie, chodźmy.
Z tych pielgrzymek na Jasną Górę zrodziło się pragnienie, aby pierwsze kroki w papieskim pielgrzymowaniu skierować do sanktuarium maryjnego. To pragnienie poprowadziło mnie w pierwszą podróż apostolską do Meksyku, do stóp dziewicy z Guadalupe. W miłości Meksykanów i w ogóle mieszkańców Ameryki Środkowej i Południowej do Maryi z Guadalupe, miłości wyrażanej spontanicznie i uczuciowo, ale bardzo intensywnej i głębokiej, jest wiele podobieństw do polskiej pobożności maryjnej, która ukształtowała także moją duchowość. Serdecznie nazywają Maryję La Virgen Morenita, co można swobodnie przetłumaczyć jako Czarna Madonna. Jest tam bardzo znana ludowa pieśń o miłości młodzieńca do dziewczyny. Meksykanie odnoszą tę pieśń do Matki Bożej. Wciąż brzmią w moich uszach te melodyjne słowa.
Conocí a una linda morenita y la quise mucho.
Poznałem piękną, ciemnoskórą i bardzo ją polubiłem. Wieczorami szedłem rozkochany i czuły, by ją zobaczyć. Gdy kontemplowałem jej oczy, moja miłość wzrastała. Ciemnoskóra, moja ciemnoskóra, nie zapomnę o tobie. Wielka miłość jest między nami, między nami.
Amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rojas como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos.
Nawiedziłem sanktuarium w Guadalupe podczas mojej pierwszej papieskiej pielgrzymki w styczniu 1979 roku. Decyzja o podróży była podjęta w odpowiedzi na zaproszenie na posiedzenie Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej do Puebla de los Ángeles. Ta pielgrzymka poniekąd natchnęła i ukształtowała wszystkie kolejne lata pontyfikatu. Guadalupe, największe sanktuarium w całej Ameryce, jest dla tego kontynentu tym, czym Częstochowa dla Polski. To są dwa trochę różne światy. W Guadalupe jest świat latynoamerykański, a w Częstochowie świat słowiański, cała Europa Wschodnia. Można się było o tym przekonać podczas Światowego Dnia Młodzieży w 1991 roku, gdy po raz pierwszy zjawili się w Częstochowie młodzi ludzie pochodzący spoza polskiej wschodniej granicy. Ukraińcy, Łotysze, Białorusini, Rosjanie. Wszystkie zakątki Europy Wschodniej były reprezentowane. Wróćmy jednak do Guadalupe. W roku 2002 dane mi było dokonać w tym sanktuarium kanonizacji Juana Diego. Była to wspaniała okazja do dziękczynienia Bogu. Juan Diego, przyjąwszy chrześcijańskie orędzie, nie rezygnując ze swej rdzennej tożsamości, odkrył głęboką prawdę o nowej ludzkości, w której wszyscy są powołani, by być dziećmi Bożymi w Chrystusie. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Mateusz 11:25. A w tej tajemnicy szczególną rolę miała Maryja.
Guadalupe, Meksyk. Grudnia 1531 roku. Zaczynało świtać. Juan Diego doszedł do podnóża wzgórza Tepeyac. Usłyszał śpiewanie ze szczytu pagórka, brzmiące jak pieśń wielu ptaków. Śpiew był bardzo łagodny i miły. Zatrzymał się i pomyślał:
czyż to możliwe, bym był godzien tego, co słyszę? Może śnię.
I tak patrzył na wierzchołek i na świtanie na wschodzie u podnóża góry, aby zobaczyć źródło tego pięknego, niebiańskiego śpiewu, kiedy nagle ten śpiew ucichł i zapadła cisza, a on usłyszał kogoś nawołującego go ze szczytu góry, mówiącego:
Juanie, najdroższy Juanie Diego.
Nie zważając na nic, wspiął się w stronę tego głosu. Ujrzał niewiastę, która powiedziała, aby podszedł bliżej. Jej szata promieniowała jak słońce, a stroma skała, na której spoczywała jej stopa, wyrzucała z siebie promienie światła i wyglądała jak bransoleta z drogocennych kamieni. Nawet ziemia lśniła mgiełką tęczy. Krzewy i kwiaty wyglądały jak szmaragdy, liście jak piękne turkusy, gałęzie i kolce jak świecące złoto. Juan Diego uklęknął przed nią.
Posłuchaj, Juanie, mój najdroższy i najsłodszy synu. Dokąd idziesz?
Moja pani, moja królowo, moja mała dzieweczko. Idę do twojego domu w Meksyko Tlatiloco, aby kontynuować naukę o boskich tajemnicach przekazywanych nam przez obrazy Pana naszego, przez naszych kapłanów.
Wiedz z niewzruszoną pewnością, mój najdroższy, najmniejszy i najmłodszy synu, że jestem doskonałą i zawsze dziewicą, świętą Maryją, Matką Boga Prawdy, przez którego wszystko żyje, Pana wszystkich rzeczy, jakie są wokół nas, Pana nieba i ziemi. Bardzo gorąco pragnę, aby w tym miejscu wzniesiono dla mnie mały dom, w którym go ukażę, wywyższę i sprawię, że się objawi. Dam go ludowi w mojej całej osobistej miłości, w moim współczuciu, w mojej pomocy, w mojej obronie, ponieważ prawdziwie jestem Twą miłosierną matką, Twoją i wszystkich ludzi, którzy żyją razem w tym kraju i wszystkich innych ludzi różnych przodków, moich umiłowanych, którzy mnie kochają, tych, którzy mnie szukają, tych, którzy mi ufają. Tu wysłucham ich łkania, ich narzekań i uzdrowię ich ze smutku, ciężkich doświadczeń i cierpień. Aby spowodować to, co moje pełne współczucia i miłosierne serce stara się osiągnąć, musisz pójść do siedziby biskupa Meksyku i powiedzieć mu, że posyłam cię, aby pokazać, jak usilnie pragnę, aby zbudować mi świątynię tu w dolinie. Opowiesz mu dokładnie wszystko, co widziałeś, podziwiałeś i słyszałeś. Wiedz z niewzruszoną pewnością, że bardzo to cenię, będę wdzięczna i wynagrodzę cię. A ty? Zasłużysz na nagrodę, którą dam ci za twoje zmęczenie, trud i kłopoty, jakie ściągnie na ciebie moja misja. Teraz, mój najdroższy synu, usłyszałeś mój oddech, moje słowo. Idź już i zmobilizuj swe najlepsze siły.
Moja pani, idę teraz zanieść Twoje polecenie. Teraz ja, Twój biedny sługa, opuszczam Cię.
Wizjoner zszedł ze wzgórza, całkowicie oddany wypełnieniu jej polecenia. Bez zwłoki poszedł do siedziby biskupa. Przekazał mu orędzie Pani z nieba, mówiąc wszystko, co widział i słyszał. Biskup po wysłuchaniu opowiadania i orędzia wydawał się mu nie wierzyć. Juan Diego smutny wyszedł. Idąc prosto w stronę wierzchołka wzgórza, zastał znów Panią z nieba czekającą na niego w tym samym miejscu, gdzie ujrzał ją po raz pierwszy.
Błagam Cię, moja Pani Królowo i moja mała dzieweczko, abyś posłała z orędziem kogoś z zacnych, którzy są potężni, znani i szanowani, a zostanie ono uwierzone. Jestem bowiem człowiekiem bez znaczenia, drugorzędną postacią, zaledwie uczniem.
Posłuchaj mnie, mój najmłodszy i najdroższy synu. Wiedz z niewzruszoną pewnością, że nie brak mi sług i posłańców, którym mogę dać zadanie poniesienia moich słów, którzy przeprowadzą moją wolę. Ale bardzo potrzeba, abyś Ty błagał w mojej sprawie i żeby dzięki Twej pomocy i pośrednictwu moja wola została spełniona. Mój najmłodszy i najdroższy synu, nalegam i usilnie polecam Ci iść znowu jutro do biskupa.
Moja Pani Królowo, moja mała dzieweczko, nie chcę Ci sprawić udręki, bólu czy smutku Twojemu sercu. Pójdę bardzo chętnie, jak polecasz. W żadnym przypadku nie poddam się ani nie będę tego uważał za jakikolwiek kłopot. Pójdę wypełnić Twe życzenie, ale mogę nie zostać wysłuchany. A jeśli zostanę, nadal mi nie uwierzą. Jutro po południu, kiedy słońce zajdzie, powrócę, aby złożyć Ci sprawozdanie o odpowiedzi biskupa.
Następnego dnia Juan Diego nalegał na spotkanie z biskupem. Po wielu trudnościach został przyjęty przez hierarchę. Uklęknął przed nim. Powtórzył ze smutkiem i ze łzami w oczach to wszystko, co usłyszał z nieba. Biskup, aby to wszystko zweryfikować, postawił wiele pytań, ale nie był zdolny działać bez dalszego dowodu. Powiedział, że nie może spełnić polecenia, jedynie opierając się na jego słowie i prośbie, ale że trzeba dać mu znak, iż te słowa, to orędzie, wyszło od samej Pani z nieba. Podczas następnego spotkania z Najświętszą Panienką wizjoner przekazał jej słowa biskupa. Maryja, wysłuchawszy go, powiedziała:
to dobrze, mój najmłodszy i najdroższy synu. Powrócisz tu jutro, abyś mógł wziąć znak, o który on prosi. Wówczas uwierzy i nie będzie już wątpił, ani nie będzie podejrzliwy wobec ciebie. I wiedz, mój drogi synu, że wynagrodzę ci swoje zaangażowanie, pracę i trud dla mnie. Teraz już idź, będę tu jutro czekała na ciebie.
Wróciwszy do domu, zastał swojego wuja, Juana Bernardino, poważnie chorego i w niebezpieczeństwie śmierci. Następnego dnia, w którym Juan Diego miał iść odebrać znak dla biskupa, aby ten uwierzył, nie wrócił na wzgórze. W nocy wuj błagał go, aby poszedł do Tlatiloco i sprowadził biskupa, wiedząc, że jego czas nadszedł i że nigdy już nie wróci do zdrowia. We wtorek, wczesnym rankiem, Juan Diego był już w drodze do Tlatiloco po kapłana. Kiedy zbliżył się do drogi biegnącej u podnóża Tepeyac w kierunku zachodnim, która była jego zwykłą trasą, pomyślał:
jeżeli pójdę prostą drogą, Pani może mnie zobaczyć i zostanę zatrzymany przez znak, jaki będzie chciała mi dać. Muszę się spieszyć, aby najpierw sprowadzić kapłana, ponieważ mój biedny wuj niespokojnie na niego czeka.
Tak więc obrał inną ścieżkę okrążającą wzgórze. Myślał, że w ten sposób uniknie spotkania z Madonną, ale ona obserwowała go z miejsca, w którym ujrzał ją przedtem. Stąpiła ze wzgórza, zaszła mu drogę i powiedziała:
co się dzieje, mój najdroższy i najmłodszy z moich synów? Dokąd spieszysz? Dokąd idziesz?
Moja mała panienko, moja najmłodsza córko, moja dzieweczko, mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Jak się masz dzisiejszego poranka? Czy dobrze się czujesz? Chociaż zasmuca mnie to i może wzbudzić twój gniew, ale muszę ci powiedzieć, że jeden z twych sług, mój wuj, jest bardzo chory. Powaliła go straszliwa choroba i z pewnością niebawem umrze. I teraz biegnę do twojego małego domu w Tlatiloko, aby zawołać jednego z umiłowanych naszego pana, z naszych kapłanów, aby wysłuchał jego spowiedzi i przygotował go na śmierć. Chociaż idę, zaraz wrócę, aby zająć się twoim poleceniem. Jutro bez wątpienia powrócę tak szybko, jak będzie to możliwe.
Posłuchaj, weź to sobie do serca, mój najmłodszy i najdroższy synu, że rzecz, która cię niepokoi, rzecz, która cię dotyka, jest niczym. Nie pozwól, aby twe oblicze, twe serce niepokoiło się. Nie bój się tej choroby twego wuja, ani żadnej innej choroby, ani niczego, co ostre i bolesne. Czyż nie jestem tu ja, twoja matka? Czyż nie jesteś w moim cieniu i w mojej opiece? Czyż nie jestem źródłem twej radości? Czyż nie jesteś w zagłębieniu mego płaszcza, w skrzyżowaniu mych rąk? Czy potrzebujesz czegoś więcej? Niechaj nic innego cię nie martwi, ani nie niepokoi. Niechaj nie martwi cię choroba twego wuja, ponieważ on teraz nie umrze. Możesz być pewien, że już ma się dobrze.
Skoro Juan Diego usłyszał to od królowej nieba, poczuł się lepiej. Błagał, aby ta niezwłocznie posłała go do biskupa z jakimś znakiem, aby mógł on uwierzyć.
Wejdź na górę, mój najdroższy synu, na szczyt wzgórza, tam, gdzie mnie ujrzałeś, a znajdziesz różne rodzaje kwiatów. Zetnij je i zbierz razem, następnie zejdź tutaj i przynieś przede mnie.
Juan Diego natychmiast wszedł na wzgórze, a kiedy dotarł na szczyt, zdumiał się, gdy zobaczył tyle pięknych, egzotycznych gatunków kwiatów, które rosły tam już poza sezonem, w czasie szczypiącego mrozu. Były one bardzo wonne i pokryte nocną rosą, która lśniła jak drogocenne perły. Chodził wokoło, zrywając je i umieszczając w fałdzie swej tilmy. Pośpiesznie zszedł ze wzgórza, zbierając kwiaty dla niebieskiej panienki. Ona wzięła je w swe dłonie, poprawiła w jego tilmie i powiedziała:
mój najmłodszy i najdroższy synu, te rozmaite rodzaje kwiatów są dowodem, znakiem, jaki zaniesiesz do biskupa.
Ruszył zatem w drogę Juan Diego wprost do Meksyku. Kiedy dotarł do siedziby biskupa, wyszli mu na spotkanie oddźwierny i inni służący. Błagał ich, aby powiadomili biskupa, bowiem pilnie musi go widzieć. Poszli natychmiast zawiadomić biskupa. Ten zrozumiał, że Juan Diego ma dowód, którego potrzebował, aby go przekonać do wypełnienia woli naszej pani. Kazał im natychmiast go wprowadzić. Kiedy ten wszedł, upadł przed biskupem na kolana. Jak czynił to innymi razy, opowiedział wszystko, co widział, oraz powtórzył orędzie. Otworzył swój biały płaszcz, w którym były kwiaty, a kiedy spadły na ziemię, wtedy umiłowany wizerunek doskonałej dziewicy Maryi, Matki Boga, nagle ukazał się w formie i kształcie, w którym pozostaje do dziś dnia i jest przechowywany w jej kaplicy w Guadalupe. Widząc to, biskup i wszyscy obecni rzucili się na kolana. Płaszcz, który zostawiła Maryja, jest niewątpliwie jednym z największych cudów w historii świata. Tilma to codzienny strój Azteków, przypominający szeroki szal. Noszona z przodu, służyła do przenoszenia różnorakich przedmiotów. Owijana wokół ramion, stawała się rodzajem płaszcza. Składała się z dwóch kawałków materiału, zrobionych na prostym warsztacie tkackim i zszytych nicią z włókien agawy. Sam materiał był tkany dość luźno, także gdy patrzy się z bliska, płótno zdaje się prześwitywać. Ze względu na swój surowiec i sposób tkania, tilma była ubiorem nietrwałym. Po 20 latach nie nadawała się już do użytku. Tymczasem wizerunek z Guadalupe trwa niewzruszenie aż do dziś. Na autoportrecie Maryja przedstawiła siebie w swoich własnych szatach. Wprawdzie wpisała w nie pewne elementy symboliczne, ale sam rodzaj noszonych przez nią szat wydaje się tożsamy z jej strojem, w którym 2000 lat temu przemierzała uliczki Nazaretu. Jej suknia to ubiór dziewczyny z Bliskiego Wschodu, z czasów Chrystusa, który można spotkać nawet dziś wśród kobiet zamieszkujących tamten rejon świata. Także współcześnie w Ziemi Świętej wiele kobiet nakłada płaszcz na tuniki w sposób, w jaki uczyniła to Maryja na meksykańskim wizerunku. Więcej, tamtejsze kobiety dzielą włosy przez środek głowy i narzucają na nie opończe. W zimie noszą, tak jak Matka Boża z Guadalupe, dwie tuniki, z których wewnętrzna jest z białego lnu, zewnętrzna zaś z ciężkiego materiału podszytego futrem. Są one tak długie, że kiedy idą, muszą je podnosić, tak jak czyni to anioł na obrazie z Guadalupe. Używają pasków, aby ściągać tuniki, oraz noszą pantofle, tak jak na obrazie. Tym samym Matka Boża przekazuje nam cenny, autobiograficzny szczegół. Pozwala nam on łatwiej wyobrazić sobie Najświętszą Pannę i jej codzienne życie. Maryja wychodzi ze świata abstrakcji i staje się nam bliska, dotykalna, żywa. W 1936 roku niemiecki chemik Richard Kuhn, późniejszy laureat Nagrody Nobla, analizując włókna z tkaniny, stwierdził, że nie są one pomalowane, po prostu są kolorowe. Odkrył coś jeszcze. Okazało się, że barwy włókien nie są ani pochodzenia zwierzęcego, ani roślinnego czy mineralnego. W drugiej połowie XX wieku zbadanie wizerunku polecono specjalistom od fotografii. Badania wykazały brak dotknięć pędzla na całej postaci Matki Bożej. Ponadto na negatywach wykonanych w podczerwieni odkryto istnienie kresek cienkich jak ludzki włos. Okazało się, że obraz nie ma wspólnego szkicu nanoszonego zawsze przez malarza. Ważne jest podkreślić niezwykłe oczy Maryi. W jej źrenicach dostrzeżono w dalszych badaniach postacie świętego Juana Diego, biskupa, jego tłumacza oraz biskupa gościa Santo Domingo. Odnośnie tego ostatniego odkrycia należy powiedzieć tu coś jeszcze. Na tilmie oczy Maryi wyglądają jak żywe. W oczach Matki Bożej możemy zobaczyć również twarz. Twarz świętego Juana Diego. Obraz Maryi z Guadalupe jest wyjątkowy pod każdym względem i niepowtarzalny. To obraz uczyniony nieludzką ręką. W gwiazdach i kwiatach na szatach Matki Bożej zapisana została muzyka. Kto jest autorem tej melodii? Indy Indianie, patrząc na obraz, widzieli piękną panią, ubraną dostojnie, otoczoną promieniami słońca, stojącą na księżycu z gwiazdami ozdabiającymi płaszcz i chmurami, które rozstępują się przed nią. Wiedzieli, że pani ta nie jest boginką. Jej twarzy nie okrywa bowiem maska, ale mimo to ta niewiasta jest potężniejsza od ich bogów, skoro znajduje się przed słońcem. Otacza się płaszczem nieba, stoi na sierpie księżyca. Patrzący na wizerunek Aztekowie zrozumieli, że słońce, księżyc i gwiazdy zostały zdetronizowane, że nie są bogami, a więc te siły przyrody nie muszą być już czczone. Nie trzeba się ich bać, nie trzeba składać im krwawych ofiar. Europejczycy natomiast, patrząc na obraz z Guadalupe, widzą w nim zupełnie coś innego niż Aztekowie. Te same symbole miały dla dwóch różnych kultur zupełnie inne znaczenie. Na przykład złoty blask otaczający Maryję, będący dla Indian znakiem słońca, przed którym stoi niewiasta, był dla Hiszpanów nimbem otaczającym świętą postać. Gdy księżyc, na którym stoi niewiasta, był dla Azteków bożkiem zdetronizowanym przez Maryję, dla Hiszpanów był odwołaniem do symboli z Apokalipsy i wskazywał na Maryję jako niepokalaną. Złożone ręce były dla jednych znakiem, że postać z autoportretu nie jest boginką, drugim mówiły o jej wstawiennictwie u Boga.
A ponerme a tus pies, Virgen de Guadalupe. Hace unos años atrás me fui de mojado y perdí la costumbre.
Obraz i orędzie z Guadalupe z jednej strony otworzyły Azteków na piękno chrześcijaństwa, z drugiej doprowadziły do zmiany postawy Hiszpanów. Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe kazało Hiszpanom dostrzec duszę w Indianach i uznać ich za swych braci. Orędzie Matki Bożej z Guadalupe zostało skierowane nie tylko do ludzi żyjących w dalekim Meksyku w pierwszej połowie XVI wieku. Jak każde prawdziwe objawienie, zawiera w sobie treści aktualne dla każdego pokolenia, także dla nas. Na swym autoportrecie Matka Boża przedstawiła się w stanie błogosławionym. Wskazuje na to wysoko zawiązana szarfa i lekko zaznaczone łono, najbardziej widoczne po prawej stronie szarfy, gdzie znajduje się niewielki czteropłatkowy kwiat. Badania sugerują, że Matka Najświętsza ukazała się nam w okresie, kiedy dziecię Jezus miało niebawem przyjść na świat. Dziś, kiedy odczytujemy orędzie Matki Bożej w świetle znaków czasu, widzimy w niej patronkę dzieci nienarodzonych, których krew karmi codziennie największego współczesnego bożka, bożka ludzkiego egoizmu.
A ponerme a tus pies, Virgen de Guadalupe. Gracias por darme calor, esperanza y amor cuando lejos.
Bardzo gorąco pragnę, aby w tym miejscu wzniesiono dla mnie mały dom, w którym Boga ukażę, wywyższę i sprawię, że się objawi. Dam go ludowi w mojej całej osobistej miłości, w moim współczuciu, w mojej pomocy, w mojej obronie, ponieważ prawdziwie jestem Twą miłosierną matką, Twoją i wszystkich ludzi, którzy żyją razem w tym kraju. I wszystkich innych ludzi, różnych przodków, moich umiłowanych, którzy mnie kochają, tych, którzy mnie wzywają, szukają, tych, którzy mi ufają. Tu wysłucham ich łkania, ich narzekań i uzdrowię ich ze smutku, ciężkich doświadczeń i cierpień.
Maryja pragnie, aby w miejscu objawienia zbudowano dla niej sanktuarium, miejsce rozdawania swoim dzieciom łask. Ludzie powinni ją wzywać, jej szukać, ufać.
Puedo sentirte en cada flor que miro, en el aire y las gotas de rocío. Tengo la fe de que estás junto a mí, y lo que soy lo soy gracias a ti.
Odpowiadając na prośbę Matki Bożej, pierwszy kościół, który zbudowano na pamiątkę objawienia, był bardzo skromny. Wykonano go z cegły suszonej na słońcu. Ze względu na tłumy pielgrzymów, kościół kilkakrotnie przebudowywano i powiększano w kolejnych stuleciach. Ostatniej przebudowy dokonano w 1895 roku. Obecna, okazała bazylika ma cztery wieże i 40-metrową kopułę. W środku masywne korynckie kolumny podtrzymują dach. Do wykonania balustrad przy ołtarzu i innych ozdób zużyto 62 tony srebra. Aż do lat 70. XX wieku znajdował się tam złoty relikwiarz zawierający płaszcz Juana Diego. Relikwiarz stał na wysokim ołtarzu z marmuru i brązu. Za nim znajdował się posąg klęczącego Juana Diego. W święta na głowę Matki Bożej wkładano koronę wysadzaną klejnotami. Nowa, obecna bazylika została poświęcona w 1974 roku. Bazylika Matki Bożej z Guadalupe jest aktualnie największym sanktuarium maryjnym na świecie. Rocznie przybywa do Meksyku 12 milionów pielgrzymów z całego świata. Nigdy w objawieniach Matki Bożej nie było tyle ciepła i tkliwości. Każdy czciciel Matki Bożej powinien znać treść objawienia z 1531 roku, gdyż Guadalupe to abecadło maryjności. Matka Boża rozmawiała z Juanem Diego w jego własnym języku. Nie posługiwała się językiem Hiszpanów, którzy przynieśli nowemu światu Ewangelię, a naukę o Jezusie wpisali w hiszpańską kolonizację, niszczącą tradycję Azteków. Odwołuje się do rodzinnej kultury Indian, jakby chciała dać wyraz swej akceptacji tamtego dziedzictwa. Czy nie oznacza to, że w oczach Matki Bożej cała ludzka tradycja ma nieskończoną wartość? Także ta zupełnie indywidualna, związana z osobistą historią życia, dodajmy, że nie zawsze świętą, jak święta nie była kultura aztecka. Maryja rozmowę z Juanem Diego zaczyna od samych podstaw, od pouczenia o najważniejszych prawdach wiary. Tłumaczy, że istnieje Bóg prawdziwy, który wszystkiemu bez wyjątku daje życie i zapewnia, że Bóg też jest naszym Panem i Władcą, Władcą wszystkiego, co istnieje na niebie i na ziemi. Mówi, że wszystko, co nas otacza, jest Jego darem, jest Jego własnością. Opowiada Juanowi o czymś jeszcze. Dla Azteków miało to okazać się najważniejsze. Mówi, że Bóg ma matkę. Prawdziwy Bóg nie jest Bogiem dalekim, ani budzącym trwogę. Ma bowiem matkę. A ta matka jest związana z ludźmi. Przecież Juan Diego, jeden z nas, jest jej najdroższym, najmilszym, kochanym, wyjątkowym, tak jak i my, wszyscy dla niej takimi jesteśmy.